Między небом а землёй.
Dwa dni temu, w piątek, papież Franciszek dokonał poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Czym jest i co tak naprawdę oznacza ten akt? To główny temat naszego dzisiejszego programu. W tej godzinie będziemy także na mszy świętej sprawowanej w języku ukraińskim w jednym z kościołów Gniezna. Będziemy się także przysłuchiwali bardzo interesującej debacie na temat przyszłości lekcji religii w szkole. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. Choć Fatimę i Moskwę dzieli blisko 5000 kilometrów, losy tych miast są ze sobą związane i to od ponad 100 lat. Kiedy w 1917 roku trójka dzieci, Łucja, Hyacynta i Franciszek, ujrzeli Matkę Boską, ta zostawiła im konkretne wskazówki, które miały zmienić historię świata. Matka Boska poleciła m.in., by Rosję poświęcić jej Najświętszemu Sercu. Prośbę tę spełnił Jan Paweł II. Dlaczego zatem papież Franciszek powtarza ten akt? Sandra Soluk pyta o to księdza profesora Mariana Kowalczyka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
25 marca w piątek miała miejsce uroczystość poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Papież w obecności 100 księży w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie w łączności z całym światem, czyli zgodnie ze wszystkimi warunkami, przeprowadził uroczystość poświęcenia Rosji i Ukrainy Najświętszemu Sercu Maryi. Przed samym aktem poszedł do konfesjonału i wysłuchał spowiedzi.
Non si tratta di una formula magica. No, non è questo.
W homilii mówił o tym, że ludzkie uspokojenia nie wystarczą. Potrzebne jest Boże przebaczenie w tej sytuacji. Prosił także Maryję o pocieszenie dla tych, którzy musieli opuścić swoje domy.
Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo a tuo cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l'umanità intera, in modo speciale la Russia e l'Ukraina.
Który to już raz, kiedy w historii takiego aktu papież dokonuje?
To już jest, jeżeli chodziło o spełnione warunki, a więc w jedności z całym episkopatem świata, to jest drugi raz. Natomiast wcześniej takiego aktu dokonał papież Pius XII, tylko że tamte akty nie spełniały tych wymogów, które oczekiwała Matka Boża Fatimska i oczywiście przekazała je siostra Łucja z Fatimy.
No właśnie, bo to aż tego czasu sięga historia. Prośba tego poświęcenia 13 lipca 1917 roku miało miejsce trzecie objawienie Matki Bożej właśnie dzieciom w Fatimie. I to wtedy powiedziała ona, że życzyłaby sobie poświęcenia Rosji jej sercu. Jak to możliwe, że powiedziała to tak wprost, a tyle czasu trzeba było na to czekać?
Tutaj właśnie jest to takie trochę ciekawe, dlatego że po pierwsze odległość od Rosji do Portugalii, no to jest cała Europa. Druga sprawa to jest powiedzenie tego małym dzieciom, które w ogóle nie wiedziały, co to jest Rosja i myślały w ogóle o tym, że jakaś tam miejscowość czy wydarzenie, które dotyczy ich w pobliżu. No więc Maryja po prostu przekazała to. Trudno powiedzieć, dlaczego im. No pewnie dlatego, że to objawienie w Fatimie miało na uwadze docelowo usunięcie błędów, które rozpoczęły się wtedy właśnie w Rosji. Bo to ten rok 1917 to jest tak zwana wielka rewolucja październikowa.
Ale cały czas świat, papież Pius XI wtedy nie posłuchał Łucji i innych dzieci.
Papież Pius XI, no jak to zawsze bywa z objawieniami prywatnymi, a zwłaszcza właśnie w takim przypadku małym dzieciom, no musiał być ostrożny. No, Kościół zawsze jest ostrożny, jeżeli chodzi o zbadanie wiarygodności tych objawień. Trudno powiedzieć, że nie posłuchał. Badał i chciał się upewnić.
Matka Boża powiedziała wtedy także podczas tego objawienia, że tu będzie cytat: zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie. Będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Czyli faktycznie tak jest, że wojna to jest kara dla ludzkości?
Kara dla ludzkości, ona wynika z tego, że ludzie no nie przyjmują Bożego przebaczenia. I te kary to rozumiemy w ten sposób, że ludzie sami zawinili i sami ściągnęli na siebie te kary, nie przyjmując Bożego przebaczenia. A więc tutaj nie jest tak, że Pan Bóg jakby odgórnie karci.
Kolejne objawienie to już dla Łucji, ponieważ pozostałe dzieci już nie żyły. Kolejne objawienie 1929. Matka Boża przypomina o poświęceniu Rosji jej sercu. Co się dzieje dalej?
No, Łucja wtedy miała te bardzo takie głębokie przeżycie podczas adoracji. Wiedziała, że są to dwa elementy. Po pierwsze, akt poświęcenia niepokalanemu sercu Maryi. Drugą stroną medalu jest zerwanie ludzkości z grzechem. Tutaj chodziło o to, żeby włączali się ci, którzy są czcicielami Matki Najświętszej i oni by, obchodząc pierwsze soboty miesiąca, bo tutaj łączone było to z pierwszymi sobotami miesiąca, przyjmowali komunię świętą wynagradzającą za grzechy całego świata, no i tych ludzi, którzy są oporni albo zatwardziali.
Czyli to nie jest tak, że poświęcenie kraju Rosji, w tym przypadku sercu Najświętszej Marii Panny, miało być jakimś magicznym rozwiązaniem albo magicznym, wiem, że to słowo dosyć kontrowersyjne.
Dobre słowo właśnie. Tak to byłoby rozumiane, że to magiczne, jak powiedziało, działało od razu bez żadnego otwarcia człowieka.
Mamy rok 39. Łucja pisze list do Piusa już 12, bo Pius XI zmarł kilka miesięcy wcześniej. I wtedy to się dzieje. Wszystkie narody świata zostają poświęcone niepokalanemu sercu Maryi. Łucja też jest niepocieszona. Uważa, że to cały czas nie jest spełnienie woli. Jak niesamowite jest to, że miała wyraźne wskazówki, bardzo konkretne. A mimo wszystko mija tyle lat i nadal popełniają ludzie jakieś błędy.
No właśnie, w tym czasie jeszcze to objawienie nie było tak rozpowszechnione. Natomiast Pius XII wtedy posłuchał tego wezwania siostry Łucji. Oczywiście nie było to spełnienie tych wymogów, o które Matka Boża prosiła, bo miało być uroczyste, publiczne i w łączności z biskupami całego świata. Natomiast Ojciec Święty dokonał tego, jak wiemy, o takim przemówieniu radiowym w Radiu Watykańskim, ale skutek był, bo od tego czasu jakby rozpoczął się odwrót.
Pierwszy raz, kiedy warunki zostały spełnione, to było wtedy, kiedy Jan Paweł II zainteresował się sprawą. Dlaczego w takim razie musimy to ponawiać?
Ja bym to widział w ten sposób, że nie był spełniony mimo wszystko ten drugi warunek, a więc zerwanie z grzechem, wręcz przeciwnie. Tak Ojciec Święty to ujmuje w tym akcie oddania. Tam na początku jest mowa o naszych grzechach, o tym, że my nie przyjęliśmy tego orędzia. Potem dopiero mówi o wojnie, która dziesiątkuje ludność na Ukrainie. Więc to jest powód. No i oczywiście prośby wielu wiernych.
W Wielkopolsce rośnie cały czas liczba uchodźców z Ukrainy. Jednak ludzie, którym Rosjanie zniszczyli domy i zmusili do ucieczki, potrzebują nie tylko dachu nad głową i pomocy materialnej, także pomocy duchowej. I chociaż większość z nich to wyznawcy prawosławia, są wśród nich także i katolicy, którzy coraz częściej pukają do naszych kościołów. W Gnieźnie przygotowano dla nich nabożeństwa w języku ukraińskim. Również w Gnieźnie matki z małymi dziećmi znalazły schronienie w budynkach przy Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym. Jakie są pierwsze doświadczenia mieszkania pod wspólnym dachem? Sprawdzał Rafał Muniak.
To są nasi bliźni, którzy przychodzą z wielkiego cierpienia i dlatego każde pochylenie się nad nimi to jest zatrzymanie się przy Chrystusie.
Dlatego też duża grupa uchodźców z Ukrainy znalazła schronienie także w budynkach gnieźnieńskiej kurii, mówi nowy biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej ksiądz Radosław Orchowicz.
To jest to świadectwo, które też do młodych dzisiaj może przemówić. Możemy przy nich i z nimi być, bo tego na pewno potrzebują.
Ponad 30 osób, w tym matki z dziećmi, ugoszczono w budynkach przy Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, mówi dyrektor Centrum Formacyjno-Edukacyjnego ksiądz Wojciech Rzeszowski.
Tak dzisiaj sobie pomyślałem, kiedy grupa dzieci rano wychodziła z tornistrami do szkoły od nas, że gdyby ktoś mi rok wcześniej powiedział, że stąd będą dzieci chodziły do szkoły całymi grupami, to bym w życiu nie uwierzył. A jednak się to spełniło.
Jak sobie radzicie? Nie ma problemu z komunikacją?
Przyznam, że początki były trudne i pomagają nam współczesne rozwiązania techniki. Znalazłem osoby, które ewentualnie mogą mi awaryjnie coś szybko przetłumaczyć. na bieżąco czy pisemnie. Przygotowałem też na powitanie taki tekst, już nagrany po ukraińsku. Widziałem, że oni bardzo pozytywnie na to zareagowali, kiedy po przybyciu tacy trochę byli zaniepokojeni, zagubieni i usłyszeli, że ktoś do nich mówi w ich własnym języku. Tłumaczy, gdzie są, jak to wszystko będzie funkcjonować. Zapewnia też, że będą tu się czuli bezpiecznie.
A uchodźcom przygotowaliście, nie wiem, sale wykładowe?
Oni otrzymali część domu, która tutaj służy jako część rekolekcyjna, także oni mieszkają normalnie w pokojach, w których mieszkają normalnie rekolektanci. To są dawne pokoje kleryckie, teraz pokoje rekolekcyjne. Oni więcej niż pół domu zajęli tutaj. Tyle, ile mogliśmy, tyle przyjęliśmy. Także mieszkają normalnie, korzystają z naszej jadalni. Udało się nawet przygotować już salę dla dzieci, żeby miały gdzie się bawić. No dużo takich nowych wyzwań, ale z pomocą dobrych ludzi jakoś udało się to zorganizować.
Jak sobie radzicie, jakie są te pierwsze wrażenia z pierwszych dni?
Prac organizacyjnych było całe mnóstwo. Od nie tylko wprowadzenia ich w dom, organizację tych różnych miejsc, stworzenie takich miejsc jak pralnia chociażby dla nich, żeby mogli się czuć swobodnie i sobie swoje rzeczy osobiste prać. Zorganizowanie szkoły, leczenia. Teraz kończymy tą organizację PESEL-u. Dzisiaj też bardzo wiele pytań, bo jak już mają PESEL, no to ewentualnie jakieś zasiłki czy tam zarejestrowania. Więc to wszystko jest w trakcie i ciągle dużo rzeczy się dzieje, oni dużo rzeczy pytają, ale też się tak pomału uruchamiają. To znaczy te osoby starsze czy matki, które mają kilkoro dzieci, no to bardziej się zajmują sobą, ale jest też grupa osób w takim młodszym wieku, no to oni rzeczywiście już tak widzę, pytują gdzie, co i już sobie sami zaczynają chodzić, załatwiać. Także jakoś to życie się tak pomału zaczyna toczyć, ale rzeczywiście ciągle na bieżąco coś się dzieje i ciągle potrzeba jakiegoś takiego wsparcia, żeby mogli funkcjonować.
Uchodźcom pomaga też rzecznik Kurii w Gnieźnie, ksiądz Remigiusz Malewicz.
Niejednokrotnie już rozmawiałem z Ukraińcami, którzy tutaj mieszkają.
Po jakiemu?
Jest to łamany język rosyjski, trochę po angielsku, trochę po polsku, bo też niektóre osoby rzeczywiście mają znajomość języka również angielskiego, ale dogadać się idzie. Taka pomoc stała tutaj dla tych mieszkańców, którzy mieszkają blisko katedry, to jest przede wszystkim pomoc świadczona przez Caritas. Caritas przewozi im systematycznie posiłki, jedzenie. Rozmawiając z nimi widziałem, jak bardzo są wdzięczni. Mówili, proszę księdza, my nie spodziewaliśmy, że spotkamy się tutaj z takim dobrem. My nie spotkaliśmy jeszcze takich ludzi dobrych. Widzę, że potrzebują takiego też towarzyszenia nieraz. W takich bardzo prostych rzeczach. Czyli pokazać na przykład, gdzie mogą kupić coś w sklepie, tam gdzie znajduje się ten magazyn z odzieżą, pokazać im, gdzie jest przychodnia. Także pomagałem troszeczkę w wypełnianiu tych wniosków o nadanie numeru PESEL. Wiadomo, że nieraz mają oni problem z naszym alfabetem, dlatego to także taka pomoc bardzo prosta. Oni uciekają przed wojną i widać w nich właśnie też takie zagubienie nieraz, niewielki stres tą nową sytuacją. Myślę, że mogą doświadczać też tego dobra, takiego pokrzepienia i większego uspokojenia. Idąc przedwczoraj z nimi przez miasto, pokazywałem im różne budynki, opowiadałem troszeczkę o katedrze. Sami zresztą poszli się tam pomodlić. W ogóle pierwszego dnia zapytali, czy mogą wejść jako osoby prawosławne do katedry, czy muszą założyć coś na głowę, nakryć głowę. Ja mówię, możecie spokojnie pójść, się pomodlić. Także to też dla niej było takie wzruszające.
I dla Ukraińców, którzy chcą korzystać z nabożeństw, przygotowano msze święte w języku ukraińskim, które odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 16 w parafii pod wezwaniem błogosławionego Bogumiła w Gnieźnie.
Wspierate, toj naród, jaki duże oczekuje myru, a także i swobody.
Tak, oni bardzo chcą się modlić. Ktoś kiedyś powiedział, że to jest jedyna w tej chwili forma pomocy, którą mogą nieść swoim mężom, swoim ojcom.
Mówi ksiądz Jacek Orlik z Gniezna.
W taki sposób z nimi mogą się jednoczyć duchowo. To są to ludzie wierzący, którzy chcą się modlić i dlatego chcą przychodzić na modlitwę. Widzimy, że przychodzą na msze święte niedzielne, które są sprawowane w języku polskim, ale także jest to pragnienie, żeby się modlić w języku ukraińskim.
I my bardzo wdzięczni za taką uwagę, za ciepły przyjem.
Mówiła mi pani Oksana, która wraz z drugą rodziną przyjechała z miasta Winnica.
Pani mieszka u księdza, tak, u księdza, nas 8 człowiek. Ksiądz też, my bardzo wdzięczni jemu i za to, że on nas przyjął. I my także wdzięczni księdzu Jacku Orliku za to, że on organizował щонедільну modlitwę za mir w Ukrainie. І українці мають можливість, і поляки також приходити до костюлу і промовляють молитву за мир в Україні, за безпеку в усьому світі.
Як довго тут ухідці можуть перебувати?
No to było jedno z pierwszych pytań. Kilka osób, jak zobaczyło, gdzie są, no to właściwie kilka razy mnie pytano, jak długo możemy tu być. Myślę, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, kiedy oni będą mogli wrócić. Myślę, że też nikt ich tutaj nie wyrzuci, więc kiedy mi zadawano takie pytanie, ja powiedziałem, że tak długo, jak długo będzie trzeba.
Właśnie, bo większość uchodźców to raczej osoby prawosławne. Nie przestraszyli się tutaj takiego katolickiego miejsca?
Mamy zasadę, że nie pytamy ani kim jest, ani jakiej jest wiary, po prostu przyjmujemy ich jako ludzi, jako uchodźców. I to jest kategoria podstawowa, są to ludzie potrzebujący, więc pomagamy im jako ludziom, a nie jako katolikom czy prawosławnym. Tak z rozmów i z kontekstów zauważyłem, że faktycznie większość osób jest prawosławnych. Natomiast myślę, że oni nie patrzą w takich kategoriach. Wiadomo, że są pewne różnice między nami, natomiast dla nich nie ma to chyba z większego znaczenia, że to jest dom katolicki czy seminarium. Ja im mówiłem, jakiego rodzaju to jest dom i że bywają też tutaj inni ludzie, czy przyjeżdżają grupy się modlić. Też ich informowałem, że niestety nie mamy w Gnieźnie ani liturgii prawosławnej, ani grekokatolickiej, ale poinformowałem tak delikatnie, że gdyby ktoś chciał, to może skorzystać z katedry, czy po południu w niedzielę trzeba też u Bogu miła w języku właśnie ukraińskim. Nie wiem, czy ktoś szedł, nie pytałem, nie sprawdzałem, to już zostawiam ich wolności. Natomiast były też takie przypadki bardzo szczególne, kiedy na przykład już w pierwszy dzień właściwie, czy na drugi dzień po przybyciu były osoby, które przyszły do mnie i prosiły, że one chcą się ze mną pomodlić, że mają taką potrzebę. Chwilę z nimi rozmawiałem i kiedy się okazało, że są prawosławne, dla nich to nie był kłopot, dla nich to nie był problem, dla nich to było ważne, że jestem księdzem i one się chciały ze mną pomodlić i poprosić, żeby mnie pobłogosławił i poszliśmy do kaplicy, modliliśmy się razem. I taka piękna, wzruszająca chwila była.
Jezus przez swoje słowa i wczynki, Win nam dokazuje, że trzeba zawsze stojaty i buty jak najbliższe samego Boga.
Jednym z największych ośrodków udostępnionych dla uchodźców przez kurię w Gnieźnie jest archidiecezjalny dom rekolekcyjny w Rościnnie. Od ponad tygodnia mieszka tam 68 osób, w tym 41 dzieci, z których najmłodsze mają nie więcej niż rok. To jest problem, z którym mierzy się i będzie musiał mierzyć się przez najbliższe lata Kościół katolicki w Polsce. Coraz więcej uczniów rezygnuje z lekcji religii. W zależności od klas, szkół i miejscowości odsetek ten wynosi od 30 do blisko 70%. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź na to pytanie próbowali znaleźć uczestnicy debaty zorganizowanej w Olsztynie przez Stowarzyszenie Christiana Civitas. W dyskusji wzięli udział m.in. profesor Teresa Kotkowska z Zakładu Filozofii i Dialogu UAM w Poznaniu, dr Piotr Weiss, specjalista w zakresie komunikacji religijnej i nauczyciel religii w szkole średniej w Opolu, a także teolog i fizyk ksiądz Marcin Budzyński. Debacie przysłuchiwał się Jacek Marciniak.
To może być przez to, że to jest jednak dodatkowa godzina siedzenia w szkole, a i tak mamy już ich dużo, więc wolą po prostu pojechać do domu i sobie odpocząć albo ponadrabiać różne zaległości.
Chcą jechać do domu, odpocząć po lekcjach, bo jednak jest dużo godzin w szkole i nie chcą już siedzieć dłużej.
Ona jest niepokojąca, dlatego że jeżeli rezygnujemy z religii, wiadomo, że nie mamy dostępu do jednego ze źródeł pogłębiania naszej wiedzy religijnej, a tym samym naszej duchowości, naszej wiary. Ale z drugiej strony, kiedy rezygnujemy z religii, pozostajemy w pustce, ponieważ młodzież nie uczestniczy chociażby w zajęciach etyki, a zatem możemy mówić o pewnej moralnej czy etycznej pustce, która pozostaje w tym młodym człowieku.
Na pewno jest to problem, ale to ma długofalowy początek. Bardzo dawno się to wszystko zaczęło i w tej chwili bardzo trudno jest znaleźć ten punkt, w którym ten proces się zaczął. Jesteśmy na etapie obserwacji, które były do przewidzenia 30-40 lat temu nawet. Bo zmienia się układ świata i we Francji te procesy już wcześniej nastąpiły. U nas nasi naukowcy zajmujący się religijnością i procesami zmian religijności, oni wskazywali, że nasza religijność w Polsce była utrzymywana przez zero-jedynkowy układ. Właśnie my, oni.
To jest ogromne wyzwanie, dlatego że chodzi o przyszłość naszego narodu. Chodzi tak naprawdę o przyszłość myślenia moralnego, o przyszłość myślenia etycznego. Gdy pojawia się ta pustka, pytanie, czym ją młody człowiek zapełni? To jest bardzo złożony problem. Odpowiedź nigdy nie jest prosta. To jest tylko i wyłącznie konsekwencja procesów, które zachodzą zarówno w rodzinie, jak i w społeczeństwie, w całej kulturze, ale także i tego wszystkiego, co dzieje się w Kościele. To nigdy nie jest prosty mechanizm reakcji. To jest zawsze konsekwencja procesów, które doprowadziły do tego stanu, w jakim aktualnie się znajdujemy. Tak w dużym skrócie.
Nałożyło się kilka niekorzystnych czynników, począwszy od zmian kulturowych, a poprzez również pandemię, poprzez również pewne wirtualne, mniej lub bardziej połączenie Kościoła z polityką. Nawet jeżeli takie nie istnieje, to jednak bardzo często w niektórych kręgach tak jest postrzegany Kościół katolicki. Te wszystkie czynniki spowodowały to, że religia nie jest już teraz modna. Była moda na religię. Jeżeli zaczynałem pracować ponad 20 lat temu, to były pojedyncze przypadki, gdzie młodzież nie chodziła na religię. No fajnie było przyjść, fajnie było, niezależnie od tego, czy się wierzyło, czy nie, podyskutować z katechetą. Teraz niestety to nie jest problem tylko religii, to jest w ogóle problem wszystkich zajęć, które są troszkę mniej obowiązkowe w szkole. Młodzież szuka wolnego czasu. Niezależnie od tego, ile mają lekcji, to zawsze chcieliby kończyć szybciej, a problem systemowy, który mówi o tym, że można wybrać albo religię, albo etykę, albo nic, potęguje sytuację, że młodzież wybiera nic. My byliśmy przyzwyczajeni jako Kościół, że młodzież w szkole jest młodzieżą wierzącą i katecheza ma pogłębiać tą wiedzę, ma pogłębiać ich postawy religijne. No natomiast okazuje się, że w dzisiejszych czasach to katecheza staje się miejscem misyjnym i nie mamy czego pogłębiać, a w zasadzie musimy szczepić na nowo. Okazuje się, że pomimo tego, iż na religię chodzi już stosunkowo niewiele młodzieży w porównaniu z tym, co było jeszcze kilkanaście lat temu, bo jest to mniej więcej 40-50% poszczególnych klas, to jeszcze z tych 40-50% klas połowa jest niewierząca. Nie chodzi do kościoła, ale chodzi na religię. No przynajmniej u mnie tak jest, bo warto dyskutować.
Mi tam wszystko odpowiada. Pan dobrze prowadzi lekcje akurat, ale no nie wiem, jakie są innych nauczycieli. Ja akurat jak wszystkie religie, jakie miałem w swoim życiu, to były prowadzone dobrze.
Wydaje mi się, że to jest też ze sprawą wychowania przez rodziców. Jeżeli rodzice nie są wierzący, to dzieci też nie mają takiej chęci do nauki. Rodzice powinni też zaakceptować, że dzieci mogą mieć własne swoje zdanie na ten temat. A jeżeli chodzi o lekcje religii, no to myślę, że są prowadzone w ciekawy sposób, bynajmniej w naszym przypadku. A to, że ktoś nie chce chodzić na religię, to jest ze względu, że mają wtedy wolną godzinę i mogą, nie wiem, pouczyć się na inny przedmiot lub coś takiego.
Wina po stronie Kościoła na czym polega?
Może na tym, że Kościół staje się coraz bardziej modernistyczny, próbuje dopasować się coraz bardziej do tego świata, to młodzieży nie przekonuje. Młodzież potrzebuje autorytetów, potrzebuje wzorców, potrzebuje dyscypliny, a tego dzisiaj zdaje się w Kościele jest coraz mniej. To jest tylko jeden z tych wymiarów, który moglibyśmy dotknąć w takim największym skrócie.
To wszystko, co zostało wyciągnięte spod dywanu, a kiedyś zamiecione pod dywan, nie sprzyja wiarygodności. Młody człowiek jest bardzo wyczulony na prawdę. I jeżeli ktoś go oszuka, albo powie mu tak, tak, wszystko się zgadza, ale musisz mieć pod uwagę takie i takie coś, musisz na to spojrzeć. Nie, młody człowiek chce jasno wyznaczonych kierunków, celów i chce autorytetów. I tu jest jeszcze druga rzecz. Autorytety wszelkiego rodzaju są podważane, a tym bardziej autorytety kościelne. Oni potrzebują przewodników, a ich zabrakło.
Niewątpliwie ciężko szukać poszczególnych winnych, ale opracowanie podręczników, opracowanie programu mogłoby być lepsze, ponieważ jeżeli mamy takie sytuacje, gdzie po wykręceniu podręcznika zostaje tak mało konkretów, że wszystko jest do dointerpretowania, to jest pewien problem.
Ale myślę, że obecnie to, co się dzieje od 24 lutego, mimo całej tragedii, tej sytuacji, możemy śmiało powiedzieć, że młodzież nagle zaczyna widzieć cel. Tyle, ilu jest młodych, którzy pomagają i zaczynają widzieć, kto tak naprawdę pomaga, a kto tylko mówi, że chce pomagać, wydaje mi się, że może nam pomóc w takim nakreśleniu młodzieży celu, kierunku, żeby niebycie na katechezie nie było modne, bo ono jest teraz modne.
Ta tendencja jest jeszcze do odwrócenia.
Myślę, że w dużej mierze na tym etapie nie. Myślę, że będzie się pogłębiać pewnie aż do takiego momentu, w którym przekonamy się, że coś musimy zrobić jako społeczeństwo, jako Kościół, że gdzieś postanowimy wrócić do pewnych wzorców, które daje nam Ewangelia, które były w Kościele propagowane przez wiele set lat, ale myślę, że do tego potrzeba jeszcze czasu. Dlatego, że musimy o to zawalczyć, dlatego, że musimy podjąć ten trud przede wszystkim wychowawczy, dlatego, że musimy się w to zaangażować, dlatego, że tutaj nie ma półśrodków, dlatego, że tu potrzeba twardych zasad, dyscypliny, przede wszystkim autorytetu.
A może warto wyprowadzić religię ze szkoły i wrócić z nią do sali katechetycznej?
Ja nigdy nie byłam zwolenniczką wyprowadzania religii ze szkół. Uważam, że to jest pierwsza linia frontu, mówiąc już tak wojskowym językiem. Jest to przyczółek, który udało się nam odzyskać jako kościołowi po czasach komunistycznych.
Myślę, że to jest bardziej złożony problem, dlatego że przecież mamy dzisiaj pokolenia rodziców, którzy wychowywali się w salkach katechetycznych, a zatem to nie jest kwestia miejsca, to jest myślę kwestia tego, co chcemy na katechezie przekazać. To jest kwestia tego, w jaką stronę zmierza katecheza, na ile ona jest dawaniem młodemu człowiekowi pewnych racjonalnych narzędzi do budowania świata duchowego. Myślę, że nie chodzi wcale o miejsce. Kryzys jest znacznie głębszy.
Uważam, że odejście z religią ze szkoły byłoby dezercją. Ale druga rzecz. Nie można zapoznać religii życia duchowego przy parafii. Te rzeczy powinny być uzupełniające się. Bo my potrzebujemy wiedzy o swojej religii i to daje szkoła. I to powinna dawać szkoła.
Łatwością byłoby niewątpliwie dla wielu z nas mieć tę młodzież przy parafii, dlatego że możemy ją wyciągnąć, tę rzeczywistość, ze struktur szkolnych, to znaczy z mówienia o religii tylko jako jednym z przedmiotów. Na pewno byłoby to ubogacające, gdy moglibyśmy podprowadzić pod liturgię, bardziej z tą młodzieżą przeżywać zaangażowanie w kościele. Ale podkreślam, to nie jest chyba tylko i wyłącznie kwestia miejsca, to jest bardziej kwestia tego, czym jest katecheza, co powinna nam dawać i do czego de facto prowadzić. Na pewno jest pogłębieniem wiary, proszę zwrócić uwagę, dlatego mówienie o pogłębianiu wiary w środowisku młodych ludzi, którzy w większości nie praktykują, to jest tak naprawdę iluzja. Tutaj trzeba prowadzić młodego człowieka do życia w kościele i pogłębiać jego wiarę poprzez dawanie mu wiedzy, poprzez dawanie mu konkretnych narzędzi budowania życia duchowego. Jeżeli mamy przemawiać czy pogłębiać wiarę osób niewierzących, to jest tak naprawdę nonsens. To do niczego nie prowadzi.
Życie przyparafialne, życie duchowe powinno nabrać innego, jeszcze silniejszego wymiaru. Z tym, że może powiem, że cały swój pogląd opieram na tym, że powinna to być lekcja religii z elementami katechezy, a nie katecheza. Ale to jest mój prywatny pogląd.
Problem jest ogromny i mam nadzieję, że znajdę chociaż kilka wskazówek, kilka odpowiedzi, co możemy zrobić i w jaką stronę tak naprawdę to prowadzić.
Potrzeba redefinicji wielu pasterskich ujęć. No obecnie mamy synod. Synod ma właśnie być takim źródłem zobaczenia. Papież Franciszek chce, żeby ludzie ze sobą rozmawiali, chce, żeby wymieniali swoje doświadczenia, chce, żeby przeżycia, które w nich nawet negatywne, mogły się wyrazić. Dobrze, że to się dzieje, jakkolwiek sama widzę, że nie wszystkie środowiska rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi. Sama jestem też koordynatorem synodalnym, więc troszeczkę w tym duchu działam. Generalnie rzecz biorąc, bo co znowu do apokalipsy. Każdy powinien według własnego sumienia robić to, co jest według niego dobre, prawdziwe i piękne, bo to jest ważne. I jak najmniej, znaczy ograniczać te wpływy manipulacji, które są na zewnątrz, a jest ich bardzo wiele.
Ta tendencja jest do odwrócenia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy troszkę zmienimy patrzenie na młodzież i na młodzież szkolną w kontekście katechezy.
Rozważania dzisiejszej Ewangelii z wyjątkowego miejsca. Ksiądz Szymon Kasprzak jest na Golgocie w Jerozolimie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, w dzisiejszą niedzielę swoją refleksję przesyłam do was prosto z Golgoty, góry, na której w Jerozolimie oddał życie za nas nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Oprowadzając kolejną grupę po Ziemi Świętej, mam okazję zatrzymać się tutaj na chwilę i zawierzyć Bogu, Jego miłosierdziu, nasze intencje, także was wszystkich, którzy tych naszych audycji słuchacie co tydzień. Chcemy także tutaj zamyślić się na moment nad sensem krzyża, zwłaszcza w świetle dzisiejszej Ewangelii. Dzisiaj pielgrzymi z całego świata, przybywając na Golgotę, myślę, że podobnie jak 2000 lat temu, przechodząc obok krzyża zatkniętego nieopodal wejścia do miasta Jerozolimy, zastanawiają się, jaki był sens tego znaczenia. My dzisiaj bogatsi o 2000 lat historii chrześcijaństwa, przede wszystkim o doświadczenie poranka zmartwychwstania, wiemy, że ten krzyż był ceną za nasze grzechy. Był przykrą koniecznością, którą musiał zapłacić Bóg, sam Bóg, Syn Boży, by nas wykupić z niewoli grzechu, po to byśmy mogli odzyskać życie, które utraciliśmy na skutek naszej niewierności, naszego nieposłuszeństwa. To nieposłuszeństwo zapoczątkował Adam w raju i to nieposłuszeństwo odkupił doskonale posłuszny Syn Boży, oddając swoje życie. Adam, kosztując owoc z drzewa w raju, odbiera nam życie wieczne, a Jezus Chrystus, będący najpiękniejszym owocem drzewa krzyża, przywraca nam perspektywę życia wiecznego. To tutaj rozbrzmiewają każdego poranka słowa z Ewangelii według świętego Jana, mówiące o tym, że jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. Każdy ukąszony przez jadowite węże na pustyni, kiedy tylko spojrzał na miedzianego węża, zostawał przy życiu. To samo dzisiaj dzieje się, kiedy my z wiarą spoglądamy na krzyż. My, ludzie słabi, grzeszni, przewrotni, kiedy spojrzymy na krzyż Jezusa Chrystusa, odzyskujemy życie, otrzymujemy życie, ponieważ mamy szansę spojrzeć na ten krzyż jako na zapłatę za nasze grzechy, za nasze nieprawości. On wziął na siebie nasze choroby, On dźwigał nasze słabości i umierając za nas na krzyżu, zadał śmierć temu wszystkiemu, co w nas złe, co jest w nas grzechem. To my dzisiaj kosztujemy z owoców tego drzewa za każdym razem, gdy zbliżamy się do ołtarza eucharystycznego. To tam przeżywamy, nie tylko wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, ale tam najgłębiej i najpiękniej je doświadczamy, kiedy ten Chrystus pozostający z nami pod postacią chleba i wina w swoim ciele i w swojej krwi udziela nam ze swojego życia. Oddał swoje życie, byśmy my mieli życie w obfitości. Stając naprzeciw krzyża na Golgocie, trzeba zmierzyć się ze swoim grzechem. Trzeba zobaczyć, że, tak jak mówi jedna z tych najpiękniejszych pieśni wielkopostnych, że to nie gwoździe przybiły Chrystusa do krzyża, lecz nasz grzech. To nie jacyś Rzymianie Go krzywdzili, to nie Żydzi sprokurowali na Niego wyrok śmierci, ale nasze grzechy zaprowadziły Syna Bożego, posłanego z miłości do nas, na drzewo krzyża. Jednak On poniósł tę ofiarę chętnie, zrobił to dla nas, wiedząc, że tylko w ten sposób, oddając swoje życie, nasze życie może uratować. Jak czytać krzyż w perspektywie dzisiejszej przypowieści o synu marnotrawnym, którą słyszymy podczas liturgii? Nad tym zastanowimy się wspólnie po krótkiej muzycznej przerwie. Jezus Chrystus, Syn Boży, jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. Ten, który przyjął ludzkie ciało, stał się dla nas obrazem Boga, który jest miłością. I to Jego gest rozpiętego na krzyżu Zbawiciela możemy rozumieć także jako gest Ojca z dzisiejszej przypowieści. Ojca, który tylko na nasz widok, choćby jeszcze z daleka, wybiega, żeby wziąć nas w objęcia. Tak właśnie odczytuje krzyż, jako szeroko rozwarte ramiona Boga, zapraszające i proszące, by tylko się do Niego przytulić, by skorzystać z tej wielkiej ofiary. Ten obraz towarzyszy mi też już od dłuższego czasu, kiedy rozważamy tajemnicę pokuty i pojednania. To właśnie przytulając się do tego owocu krzyża, możemy doświadczyć, jak Jego krew spływająca po nas oczyszcza nas, w naszych szatach weselna, staje się na powrót czysta i piękna. Tak jak słyszymy to w dzisiejszej przypowieści, kiedy Ojciec nakazuje wielką ucztę wyprawić, ponieważ cieszy się z powrotu swojego Syna, Jemu daje piękną szatę, daje sandały na nogi, pierścień. To wszystko zostało dla nas wysłużone właśnie na krzyżu. Nie tylko te otwarte w geście zapraszającym ręce przypięte do krzyża, ale także korona z cierni, która wysługuje nam pierścień królewskiej godności, wkładany na nasze palce zawsze wtedy, kiedy zechcemy z tej ofiary skorzystać. To także najlepsze sandały na nogi, wysłużone dla nas nogami przebitymi gwoździem, na którym trzeba było się podeprzeć, aby zaczerpnąć ostatnie oddechy na krzyżu dla naszego zbawienia. Niezależnie od tego, jak czasem daleko czujemy się od domu Ojca, Jesteśmy zaproszeni w tym geście otwartych ramion, by przypomnieć sobie o Jego dobroci. Zobaczmy, że w przypadku syna marnotrawnego tęsknota za domem ojca zrodziła się dopiero w doświadczeniu wielkiego cierpienia, w doświadczeniu ludzkiego braku, w doświadczeniu, jakie sprowokowało refleksję. To dzięki temu doświadczeniu cierpienia Syn Boży zastanowił się nad swoim życiem i odnalazł drogę powrotu do domu Ojca. To dzięki temu cierpieniu mógł przeprosić Ojca za to, że zgrzeszył przeciwko niebu i przeciwko Jemu samemu. Zatem, kiedy w życiu przychodzi jakieś cierpienie, jakaś sytuacja, z którą nie potrafimy sobie poradzić, może warto wtedy pomyśleć o domu Ojca. Może warto wtedy to swoje cierpienie skonfrontować z krzyżem Chrystusa, na którym Ojciec rękoma Syna zaprasza nas, byśmy do Niego podeszli, byśmy wyznając swój grzech skorzystali ze zdrojów miłosierdzia otwartych dla nas na krzyżu, byśmy doświadczyli tęsknoty i zniecierpliwienia Ojca, który bardzo czeka, byśmy do Niego wrócili. Niech ta dzisiejsza niedziela w ramionach miłosiernego Ojca będzie dla nas źródłem wielkiej radości i pokoju, że oto my, choćbyśmy przebyli daleką drogę i roztrwonili wiele z tego, co otrzymaliśmy od Ojca, a może nawet wszystko, zawsze mamy bezpieczne miejsce powrotu. To miejsce, czy brama do tego miejsca, to zawsze drzewo krzyża, na którym serce Boga pozostaje dla nas otwarte na oścież. Serdecznie pozdrawiam z Jerozolimy i zapewniam o modlitwie za wszystkich tych, którzy tworzą te nasze audycje oraz wszystkich naszych drogich słuchaczy. Szczęść Boże, któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I z tymi słowami i z modlitwą księdza Szymona zostawiamy Państwa do naszego kolejnego spotkania. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.